Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dzisiaj właściwie taka historyczna audycja, dlatego że są tacy, co są po raz pierwszy i są tacy, co być może po raz ostatni, choć właściwie w polityce nigdy nie mówimy nigdy, ale to się będzie w ciągu naszej audycji pomału wyjaśniało. Agata Rzemetro, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Grzegorz Strzelczyk, gdański radny PiS i doradca wojewody.
Dzień dobry Państwu.
No i ale to na końcu. No dobrze. To w takim razie chcę was spytać o piłkę nożną. Panowie oglądaliście wczoraj mecz oczywiście. Pani także oglądała?
Ależ oczywiście, że nie.
A, pięknie, pięknie. Widziałem taką instrukcję dla kobiet na ten czas mistrzostw, żeby jakoś tak bym powiedział przetrwać ten trudny miesiąc.
Bardzo seksistowska.
Bardzo, właśnie. Znaczy, znam parę pań, które kibicują bardziej zawzięci od mężczyzn. Chcę spytać o takie ogólne wrażenia, ale też i myślę, że coś, co jest tak naprawdę na pograniczu polityki. Znaczy, wszyscy patrzymy też na Francję z pewnym niepokojem związanym z bezpieczeństwem nie tylko tej imprezy, ale tak naprawdę politycznym bezpieczeństwem Europy. Na szczęście pierwszy mecz odbył się bez żadnych ekscesów. Nagle wróciliśmy do takiego punktu normalności, czyli po prostu rozrabiają angielscy kibicy, którzy przyjechali do Marsylii. Właściwie to nas bardzo uspokaja, bo okazuje się, że można przetrwać te mistrzostwa w spokoju.
Ostrzegano przed polskimi kibicami.
To prawda, którzy się obruszyli.
A to zwykle jak Brytyjczycy.
Ale powiedzcie mi, czy spodziewacie się, że uda się zapanować na tak ogromną imprezą, która trwa miesiąc, a która niestety, jak się wydaje, może być takim celem dla działań tych
Obawiam, że same stadiony oczywiście pewnie tak, bo tam są skoncentrowane siły porządkowe i wszystkie służby ochraniają te stadiony. Natomiast mam obawę, jeżeli chodzi o miejsca kibica w miastach, w Paryżu, w Marsylii właśnie. Czy tam się uda też zachować ten spokój i zabezpieczyć wszystkich uczestników tej imprezy?
No żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. To jest długa impreza. Rzeczywiście te strefy kibica to jest bardzo potencjalne zagrożenie. No ale i same stadiony, to już się zaczyna taka męka dla tych kibiców, bo z tego co wiem, to już 3 godziny trzeba przed meczem siedzieć na tym stadionie. Już te wszystkie kontrole.
Trzy strefy kontroli.
Już nie mówię, że to się wszystko zaczyna na lotniskach. No ale proszę Państwa, no już to tak się do tego trzeba przyzwyczaić. No, żyjemy w takich niespokojnych czasach. Trzeba mieć nadzieję, że będzie wszystko
dobrze. Zdecydowanie miałem lecieć do Nicei, ale sprawy jakieś tu służbowe trochę mnie zatrzymały. Ale powiem szczerze, byłem na Mistrzostwach Świata we Francji, kiedy otwierano Stade de France. Widziałem służby francuskie w akcji wtedy, chociaż to upłynęło kupę lat temu. Myślę, że Francuzi są przygotowani do tych Mistrzostw Europy i sobie z tym poradzą. Natomiast no szkoda, że była ta ogromna powódź. No i oczywiście też, że te wszystkie społeczności, czy to chodzi o Air France, czy też o związki zawodowe, które przy takiej okazji chcą uzyskać dla siebie jakieś korzyści z tego. I trochę psuje to atmosferę tych mistrzostw Europy, tego święta piłki, że każdy przy tych chce coś uzyskać. Myślę, że też te zagrożenie terrorystyczne, no myślę, że psuje tą atmosferę i myślę, że i kibice są mniej, że tak powiem, zainteresowani, aby właśnie w te strefy, gdzie można razem oglądać mecze piłki nożnej, są w jakimś tam, no są pewnie zaniepokojeni.
No tak, ale my jesteśmy po pierwszym meczu, widzieliśmy prezydenta Francji, który właśnie z ciepło mówił o pierwszym spotkaniu i o tym wszystkim, co udało się dokonać. No jakby was trochę prowokując, powiem, mieliśmy też zwycięstwo francuskiej reprezentacji, która jest żywą reklamą multikulturowości tego kraju, czyli to wszystko, co jakby to powiedzieć, ma stanowić zagrożenie. Na boisku okazało się w końcowej szczególnie fazie meczu niebezpieczne dla reprezentacji Rumunii. Fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy, jakby to powiedzieć, potrafili w Europie tak spuentować całą tę historię, to by byłoby bardzo miło.
Ale z drugiej strony ta multikulturowość teraz odbija się we Francji czkawką. Bo tak naprawdę to te rządy socjalistyczne obecne teraz we Francji chcą zwiększyć wymiar pracy, jeżeli chodzi o tydzień pracy, czyli z 35 godzin na 48, ale tylko po to, żeby utrzymywać część społeczeństwa, która żyje z zasiłków. A nie ukrywajmy, że ta część społeczeństwa, która żyje z zasiłków, to są właśnie imigranci. Także widzi pan, to, że multikulturowość na boisku się sprawdza, to nie znaczy, że sprawdza się w życiu codziennym.
Poza tym to był pierwszy mecz i rozpoczęcie mistrzostw. Ja chciałbym, żeby taką opinię pan redaktor wygłosił w ostatnim dniu mistrzostw po ostatnim meczu.
Tak, ja tak, żebym chciał.
I niech ten duch sportu wygra. Niech ten sport
no więc właśnie, no tak jak żeśmy już opowiedzieli sobie o zagrożeniach terrorystycznych, no to powiem w ten sposób, przegłosowaliście. Były duże emocje w końcówce, szczególnie tej debaty na temat ustawy antyterrorystycznej w Polsce. Mieliśmy takie wystąpienia na mównicy sejmowej, które no, rzeczywiście wzbudzały wiele kontrowersji. No ale z drugiej strony, no, jakąś ustawę antyterrorystyczną potrzebujemy. Przypomnę, że Platforma Obywatelska, właściwie Senat, zdaje się, pracował nad taką ustawą w ostatnich miesiącach przed
pracować
końcem.
Pracować to jedno, a uchwalić coś takiego to drugie. Myśmy oczywiście, pomysły w naszym środowisku były też różne, jeśli chodzi o w jakim kierunku powinna iść ustawa antyterrorystyczna.
Także o podsłuchiwanie były w różnym
oczywiście,
kierunku.
Nikt tutaj Platformy nie przebije.
Ale u nas była dyskusja i dlatego tego nie zrobiliśmy. Natomiast w PiS-ie nie ma żadnej dyskusji, żadnych konsultacji. Niesłuchanie się specjalistów w tej dziedzinie, tylko prezes kazał, tak ma być, zrobiliśmy.
No ja nie sądzę, żeby to aż tak było proste, ale w każdym razie
tak
odnoszę taki...
Tak to się odbywało, bez żadnych, mówię, nie słuchano żadnych ekspertów.
I ja cały czas żałuję, że jakby to powiedzieć, mój skromny głos się nie przebił, bo ja cały czas uważam, że wszelkie ograniczenia wolności osobistej w demokratycznym kraju powinny mieć zawsze charakter terminowy. Znaczy mówię to od lat, uważam, że po doświadczeniach wszystkich krajów, które wprowadzały różnego rodzaju ograniczenia wolności, warto, żeby te ograniczenia wolności miały charakter czasowy.
Ale ta ustawa
czasowy.
Ma charakter incydentalny.
To prawda, ona zawiera różnego rodzaju klauzule czasowe, ale niestety jako całość nie jest tak.
Oczywiście tak i tam ta ustawa będzie poprawiana. Zresztą z tego, co wiem, doradca pana prezydenta, profesor Zybertowicz, mówił...
Rolna.
No ja już nie chcę, panie pośle, mówić, co jeszcze przez 8 lat robili, co ufaliście. Pracujemy. W odróżnieniu od was pracujemy.
Ciągle na tym samym.
I wprowadzamy zmiany. Wie pan... Dążymy do ideału, czego wam zarzucić nie można. W każdym razie ta ustawa będzie zmieniana na pewno. Tam są, tak jak pan powiedział, pewne incydentalne zapisy poszczególnych paragrafów, ale też, to jest wypowiedź z wczoraj pana profesora Zybertowicza, doradcy pana prezydenta, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, że cała ustawa ma pewne niespójności, które też trzeba będzie poprawić i wyeliminować. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, o której mówił właśnie minister Platformy Obywatelskiej, pan Sienkiewicz, że państwo jest, nie istnieje, albo istnieje tylko teoretycznie, bo poszczególne organy państwa nie współpracują ze sobą. Z tego co wiem, ustawa też ma tego typu mankamenty i one będą eliminowane i poprawiane.
Grzegorz Furgo.
Proszę państwa, no przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że ta ustawa znowu była robiona bardzo szybko, pod presją, bo jednak... zbliżają się Światowe Dni Młodzieży.
No tak, ale to jest presja taka prawdziwa. To nie była taka presja w rodzaju, że posłom taka fanaberia nocna jakby przyszła do głowy.
Muszę dokończyć,
tylko...
ale można by było się nad nią trochę dłużej popracować i pewne rzeczy rzeczywiście wyeliminować, a nie nadać od razu taką tymczasową tymczasowość. Druga rzecz, wydaje mi się, że największym chyba tutaj problemem, bo co do ustawy, to nikt nie ma zastrzeżeń. Ona musi... Żyjemy w takich czasach, jakaś ustawa musi być, która powinna dawać możliwość służbom rzeczywiście walkę z najgroźniejszą plagą, jaką jest terroryzm w tej chwili. Ale proszę państwa, jest problem przede wszystkim zaufania. Kto tą ustawę wykonuje? No bo trudno nam patrzeć z takim zaufaniem bardzo agresywnego wiceministra, pana Wąsika, który jest twarzą tej ustawy, który niedawno był skazany wyrokiem sądu. I ten...
Był komendantem Straży Miejskiej.
Za podobne rzeczy. Trzeba zwrócić uwagę, że został skazany prawomocnym wyrokiem między innymi za nadużywanie tej władzy. I on w tej chwili to nadzoruje. Zresztą jego butne zachowanie bardzo mocno w Sejmie wczoraj to źle wróżyło, bo machał ręką, krzyczał na tych posłów, jakby zapomniał, że cudem uniknął...
No tak, ale czy nie macie panowie wrażenia, że po prostu w naszym Sejmie jest teraz taka moda, żeby każde wystąpienie prowokowało drugą stronę? Znaczy, przepraszam, i tutaj i strona rządząca, i strona opozycyjna nie jest bez winy. Znaczy, odnoszę takie wrażenie, że media, i tutaj też bije się w piersi, cytują tylko te wystąpienia posłów czy ministrów, które wywołują jakiś skandal, jakieś zamieszanie w Sejmie, jakąś gwałtowną polemikę.
Stare marketingowe hasło, wyróżnij się albo zgiń.
Ja muszę tylko dokończyć jeszcze myśl tamtą, bo to nie jest tylko pan Wąsik, który jest jakby twarzą, pan minister, ale ludzie pamiętają jednak te lata ostatnie rządów PiS, gdzie nadużywane były ewidentnie środki. Już nie chcę przypominać tych kamer, tego wszystkiego.
Platforma znakomicie przebiła.
No to ja tego nie komentuję. Myśmy wtedy nie byli. Ja już nie chcę zdawać się w ten spór 8 lat, ja co było, co nie było.
Podważam stereotypy.
Ja tylko jakby widzę to zaufanie do ministra Ziobro, do ministra Kamińskiego, do ministra Wąsika i tak możemy sobie dalej wymieniać, jest bardzo, bardzo pod znakiem zapytania. I to jest główny problem. My nie możemy uwierzyć, że panowie nie wykorzystają do niecnych spraw tej ustawy. I dobrze by było, żeby ona była czasowa.
Pani Agata Żemetro?
Cóż mogę powiedzieć? Ja tylko się cieszę, że powstaje taka, trwają prace nad tą ustawą.
Choć ja odniosłem takie wrażenie, że Kukiz 15 miał pierw wątpliwości, a potem się jednak zdecydował. Czy ja dobrze rozumiem ten
pewien mechanizm? Aż tak bardzo nie, dlatego że widzimy konieczność powstania takiej ustawy. Z tym tylko, że z tego co wiem, to nasz poseł Rzymkowski ma pewne wątpliwości co do rejestracji kart prepaid. Osobiście uważam, że to też jest, że tak powiem, zamach na wolność obywatelską. Wiem, że w Niemczech istnieje, że tak powiem, wymóg rejestracji takiej karty, czyli nie możemy iść do kiosku i kupić sobie po prostu karty prepaid. Musimy podać swoje dane osobowe.
Choć ja cały czas odnoszę wrażenie, że wszelkie te ustrojowe zmiany, które mają utrudnić terrorystom różnego rodzaju działania, są o tyle spóźnione, że przypomnę, że przed zamachem w Paryżu przy pomocy systemów gier elektronicznych terroryści się komunikowali. Noszę takie wrażenie, że za każdym razem oni coś nowego wynajdują, a my próbujemy potem z kolei całe nasze życie ograniczyć po to tylko, żebyśmy, mówiąc najkrócej, znowu byli krok z tyłu. No ale to
Jurek Borowczak. Oczywiście, przestępcy, nie tylko terroryści, ale różni inni przestępcy są zawsze jeden krok przed prawem, dlatego że oni prawa nie muszą przestrzegać. Oni działają z pomysłem na daną chwilę, na to, co im jest potrzebne, a parlament jednak musi nad tym debatować, musi przyjąć ogólne jakieś zasady, które by się zgadzały ze społecznym zapotrzebowaniem. Natomiast ustawa jest potrzebna, tak? Bo świat idzie w złą stronę. I nie tylko w Polsce. Takie ustawy pewnie będą, niektórych już obowiązują, ale u nas czas najwyższy, żeby pewnie już tą ustawę uchwalić, ale nie tak, że bez kontroli sądu, pod dyrekcją do jednego człowieka, pod to, jak mieliśmy za czasu rządu w PiS, że pan szef służb miał na biurku online i sobie tylko przełączał. Na Kowalskiego, na Malinowskiego, na innego. No nie do tego to ma służyć. Jeśli mamy nowoczesny sprzęt, to żebyśmy to, co Amerykanie nam dali do łapania terrorystów, ale PiS wykorzystał wtedy do łapania Lepera za jakąś działkę rolną w Olsztynie. Ja byłem w komisji do spraw służb specjalnych. To wstyd, że wykorzystuje się takie nowoczesne techniki do łapania...
No tak, ale jeśli każda partia o drugiej partii, było, która rządziła, może powiedzieć coś już takiego, to może to trzeba
skierowane było przeciwko terrorystom.
Rozszerzyć na przykład uprawnienia czegoś takiego jak Komisja do Spraw Służb, aby one rzeczywiście miały wgląd w znacznie więcej spraw, żebyśmy, mówiąc tak tutaj, wzajemnie nabrali zaufanie, że służby to walczą z terroryzmem.
Ale jak możemy brać, jak kiedy za Platformy przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych zmieniał się co 3 miesiące? PiS to zlikwidował. A mało tego, PSL nie ma przedstawiciela w Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
A przedtem był, panie pośle, że taki zwyczaj, że opozycja zawsze miała szefa Komisji Służb Specjalnych i wyście to zmienili.
Nie, myśmy zmienili, dogadaliśmy się wszyscy razem, że co 3 miesiące kto inny będzie przewodniczył.
Tylko nie opozycja.
Przewodniczył z PiS-u pan, już uciekło mi nazwisko posła, czy tam pan z SLD, czy z PSL-u. To co 3 miesiące zmieniał się przewodniczący, dlatego że przewodniczący ma prawo być na Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. I to było ważne, żeby opozycja mogła uczestniczyć w Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, żeby była informowana, żeby miała te same informacje, a nie, że dzisiaj wychodzi ktoś od was i mówi, a my wiemy, ale nie powiemy. Mówi, a jakieś wielkie zagrożenie.
Kto
a
tak potem powiedział?
A potem się pytamy, czy to ci terroryści, czasem nie było jeden z ABW, a drugi z CBA, tak? Bo do takiej historii dochodzi, tak?
Grzegorz Szczelczyk?
No nie będę tego komentował. Zapytałem pana posła o konkret i tego konkretu nie usłyszałem. Poza tym Platforma Obywatelska zmieniła zdecydowanie pracę Komisji do Spraw Służb Specjalnych, ale tutaj myślę, że się wszyscy zgodzimy, że rzeczywiście ze służbami jest ten problem, że jak je nadzorować i jak najbardziej jesteśmy otwarci
Proszę
na dyskusję.
Nie masz przedstawiciela
jesteśmy
PSL-u
jak najbardziej otwarci na dyskusję, żeby wzmocnić Komisję Służb Specjalną, jej rolę, tak żeby bardziej efektywnie mogła kontrolować służby.
W Sejmie mieliśmy też, jakby to ładnie powiedzieć, emocje, choć sądząc po frekwencji na sali nie aż tak duże, jeśli chodzi o 3 projekty ustaw w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Odnoszę takie wrażenie, że część z wnioskodawców żałowała potem, że je złożyła. Część nie była pewna, czy chce, żeby one były procedowane. No nie mamy niestety przedstawiciela takiego kodu, no ale rozumiem, że jakby to powiedzieć, są ci, którzy sympatyzują. Nie jestem pewien, czy akurat ugrupowanie, które uważa, że pierw należy opublikować wyrok, potem należy zaprzysiąc 3 sędziów, powinno wprowadzać zmiany w ustawie, bo odnoszę takie wrażenie, że to jakby sugeruje zupełnie coś odmiennego, ale to już nie będziemy plotkować na temat nieobecnych.
No cóż, KOD zebrał wymaganą ilość podpisów pod tym projektem swoim. Żaden z klubów nie zgłosił zastrzeżeń, więc automatycznie został skierowany do prac w komisjach, co inaczej było z projektem PiS-u i z projektem PSL-u.
I z doświadczeniami Platformy Obywatelskiej, która projekty obywatelskie wyrzucała do kosza od razu.
Tak tradycyjnie.
Zgodziliśmy się z tym i no i ten projekt jest w komisji i będzie pewnie nad tym debatować.
Czy to będzie taka sytuacja, że będziemy mieli rzeczywiście przy otwartej kurtynie tym razem dyskusję, że będą uwzględniane wnioski różnych stron?
Błagam. Ja mam przewagę chyba z Jurkiem nad państwem taką, że my tam jesteśmy i widzimy. Przede wszystkim pierwsza jakby rzecz. PiS zastawia fajne pułapki, bo to jest pułapka. To ewidentna. Jest
PiS składał ten projekt ustawy.
Nie, ale proszę mi dać do końca, bo nie wie pan, o czym chcę powiedzieć. Pułapka polega na tym, że PiS chce bardzo przeciągnąć te wszystkie terminy. No, najlepiej do grudnia, żeby już profesora Rzeplińskiego nie było i wtedy hulaj dusza. Ale pułapka polega na tym, że wciągnięta opozycja właśnie w te ustawy, w to procedowanie, które i tak nic nie da, bo to powiedział wyraźnie marszałek Terlecki, że jest nie tylko jedna ustawa dobra, innej nie ma. To powoduje tylko to, że jest to jakby uśpienie opinii publicznej w Polsce i za granicą. Że jednak PiS bardzo rozmawia z tą opozycją i bardzo coś konsultuje. My wiemy, jak wyglądają te konsultacje, czyli nie ma żadnych konsultacji. To mogę powiedzieć i zapewne wrócimy również do ustawy medialnej, mam nadzieję, bo to też był gorący temat. I tam było widać, jak w soczewce, jak wyglądają rozmowy z opozycją. Nie ma ich w ogóle, umówmy się.
Panie doktorze, ja się przysłuchiwałem w Senacie, specjalnie poszedłem wystąpienia Piotra Dudy, mojego szefa Solidarności. On jest przewodniczącym Komisji Dialogu. I wystarczy sobie tego posłuchać. Jak to wygląda ten dialog? Jak są konsultowane ze związkami ustawy? Oczywiście, jak go znam, on nie odpuści. Razem służyliśmy w jednej jednostce specjalnej. On PiS-owi to, co obiecał, wyrwie. Ja serdecznie go
wczoraj
pozdrawiam i popieram.
W komentarzach rozmawialiśmy na temat choćby uchwały teraz Zarządu Regionu Gdańskiego Solidarności, w której przypominano o ustawie emerytalnej i o tym, że ona powinna być przegłosowana, ale w tym takim podstawowym składzie, a nie w wyniku jakiegoś ugniatania tam właśnie w komisji. No ale to inna sprawa. Grzegorz Strzelczyk, a potem zrobimy sobie chwilę przerwy.
Wrócę tutaj do właśnie kwestii Trybunału Konstytucyjnego i tych projektów ustaw. Proszę państwa, politycy Platformy Obywatelskiej i politycy Nowoczesnej chodzą razem z KODem na różne marsze i zwróćcie uwagę, tu nie chodzi o rozwiązanie problemu Trybunału Konstytucyjnego. Politycy Platformy i politycy Nowoczesnej głosowali przeciwko wprowadzeniu projektu KOD-u pod obrady Sejmu. I to w zasadzie jest jedyny komentarz właściwie
Panie
najlepszy
Grzegorzu,
i celny
dwa,
do tego, do tego, do czego ten Trybunał Konstytucyjny jest potrzebny dzisiejszej opozycji. Niczego innego nie jest w stanie państwu zaproponować.
Dwie
tylko konflikt wokół
TK. I nie ma konfliktu. Zaprzysiąść dobrze wybranych sędziów 3 i opublikować wyrok.
Tak, panie,
to są dwie decyzje.
Panie pośle, jajko jest częściowo świeże.
No, tak, Aleks, kończąc przed przerwą, proszę państwa, to nie jest konflikt polityczny. To jest konflikt.
Nie.
To jest konflikt prawny, który państwo z PiS-u rozdmuchaliście i musicie go zamknąć.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
Ten konflikt SLD, PSL i Platforma Obywatelska w czerwcu ubiegłego roku.
Absolutnie nie.
No zobaczymy. W każdym razie za chwilę wracamy do tego tematu. Po chwili przerwy wracamy do rozmowy na temat tego, co działo się w Sejmie.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. czyli o polityce bez krawata.
Wojtek Suleciński, witam Państwa ponownie. Agata Szemetro, Kukiz 15, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Grzegorz Furgo Nowoczesna, Grzegorz Strzelczyk, Prawo i Sprawiedliwość. No i spróbujmy jeszcze porozmawiać o tych trzech projektach ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Agata Szemetro.
Tak, ja już tutaj kolegom w przerwie mówiłam, że naprawdę w mediach ta cała awantura, to znaczy niechęć porozumienia ze strony Platformy i Nowoczesnej, wygląda jak takie, znaczy oni wyglądają jak czterolatki w przedszkolu, nie bo nie. Więc jak myślę, że pan prezes Kaczyński powinien wysłać na rozmowy z Nowoczesną i Platformą oddział, że tak powiem, przeszkolonych przedszkolanek, które mogłyby zacząć negocjować z tymi dwiema partiami.
Pomysł. Dobry. Bardzo dobry. Jak przedszkolanki, bardzo dobry.
Cieszę się, że panowie się zgadzają.
Nie, znaczy, ja nie was chcę spytać, no ale w takim razie, jeśli
panie
zakładacie...
redaktorze, no jak się porozumieć? No może jest prawo, obowiązuje. Wybraliśmy trzech dobrze, zgodnie z prawem sędziów, tak? Trybunał wydał wyrok. Trzeba tylko zaprzysiąść tych sędziów i opublikować wyrok.
190
nie ma problemu.
Konstytucja obowiązuje, 197 już nie.
Obowiązuje. I wszyscy no tak, konsumowaliście...
Ale odnoszę też takie wrażenie, że...
Tak powinno być.
No tak, ale że... Ja odnoszę też takie wrażenie, że w trakcie tego sporu dokonano kilku działań i tutaj powiem w ten sposób, że pewnie koledzy z PiS-u powiedzą, że to wasza wina, wy powiecie, że to ich wina, ale które mają już skutki prawne dalsze.
Wejdźmy do tej naszej winy. Wybraliśmy pięciu. Zwróciliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego. Czy tych dwóch wybraliśmy dobrze?
Nie, to
wybraliście źle. Czy myśmy powiedzieli
to
coś?
To ja już
nie
powiem,
było
pierwszy zwrócił PiS.
Ale wycofał. A myśmy powiedzieli, to my się zapytamy. Bo jeśli oni się zwrócili, to po co nasz drugi wniosek? Ale skoro oni wycofali, to my go ponowiliśmy i mówimy... Wysoki Trybunale, powiedz nam, czy dobrze zrobiliśmy, źle zrobiliście. Wycofaliśmy to, więc gdzie jest ten nasz błąd? Gdzie złamaliśmy konstytucję?
No tak, tylko, że...
My zapytaliśmy się, czy
ustawie,
możemy.
Panie pośle.
Czy możemy? O konstytucji mówimy.
W ustawie złamy się konstytucję, co orzekł Trybunał Konstytucyjny.
Znaczy ja myślę, że tutaj ważnym elementem jest to, żebyśmy wracając do tego, próbując wyjść z tej sytuacji, nie popełniali ponownie tych samych błędów. Wydaje mi się, że projekt Prawa i Sprawiedliwości jest lepszy niż ten poprzedni. Jest lepszy.
Wychodzi naprzeciw, oczywiście. No
ale z kolei projekt na przykład PSL-u jest bardzo mocno krytykowany, że ten pomysł o tym, żeby zneutralizować sześciu sędziów i wybrać ich od nowa, wszyscy mówią, że jest niestety niekonstytucyjny. No, ale to pytanie, kto będzie to orzekał. Właśnie.
Kto ma orzec, jak PiS zniszczył Trybunał Konstytucyjny?
Znaczy, proszę państwa, no, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Ja cały czas z uporem maniaka będę powtarzał jedno. Nie ma problemu politycznego, jest problem prawny. Jeżeli my będziemy rozpętywać awantury i siedzieć nad prawem, to już w ogóle znikniemy i nad konstytucją. PiS rozpoczął tą, można powiedzieć, zadymę związaną z tym, idąc wbrew konstytucji. Dlaczego ten Trybunał jest PiS-owi tak nie na rękę? Ja już nie mówię o tych bublach, które wyskakują jedną po drugim niekonstytucyjnych, ale proszę państwa, proszę mi wierzyć, że na końcu jest zmiana ordynacji wyborczej, bo raz od przyjętej władzy nie za bardzo będziemy chcieli oddać, i zmiana konstytucji. I to jest główny powód, bo ten, zresztą wiceminister, mój ulubieniec, pan wiceminister Jaki Sprawiedliwości, to powiedział, że Trybunał przeszkadza bardzo mocno w prowadzeniu władzy. I on jest niepotrzebny. Jego trzeba po prostu sparaliżować, a najchętniej zlikwidować.
No to chyba wszyscy mieliśmy okazję się przekonać, czym jest Trybunał Konstytucyjny. Konstytucyjność zajęcia naszych środków odłożonych na OFE, bo tak jest, bo sam prezes Rzepliński wtedy mówił, że determinantą decyzji Trybunału jest to, jaki on ustawa będzie miała wpływ na kwestie budżetowe. Nie od tego jest Trybunał. Pan prezes Rzepliński od samego początku ustawił się w roli politycznej. Występuje w mediach wbrew zasadzie sędziowskiej apolityczności. Występuje co chwila i komentuje, wydaje właśnie wyroki przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy obywatele mają okazję się przekonać, jak ten Trybunał Konstytucyjny w tej formie funkcjonuje i jakim jest ciałem politycznym jako uzurpująca sobie czwarta izba parlamentu.
Ja przypomnę jeszcze, że myśmy znowu mieli Komisję Wenecką u nas. Ona także ma znowu rozmawiać też na temat tego, jak żeśmy sobie poradzili, czy też jak wykorzystali ich dobre rady w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Choć z drugiej strony trudno powiedzieć, żeby Trybunał Wenecki zaprezentował się jako neutralny w polskim sporze, bo przypomnę, że wybrał swoją honorową przewodniczącą.
Jako polski rząd nie zgłaszając pani Hanny Suchockiej na kolejną kadencję, to Trybunał ją powołał na honorowego przewodniczącego, który będzie miał prawo brać udział w posiedzeniach i zajmować stanowisko.
Że Prawo i Sprawiedliwość się doigrało, mówiąc najkrócej, złej opinii na świecie.
Oczywiście, to jest to, co mnie najbardziej boli, bo my tu w
Polsce... Wiecie co, to z tego się cieszę.
Co my tu w polu... No właśnie.
O, ale to ciekawe, to posłuchajmy no, Grzegorza Szczelczyka.
Bardzo proszę.
Z tego się cieszę. Jeżeli mamy jako suwerenny kraj, suwerenny naród działać pod dyktando, a to Komisji Weneckiej upolitycznionej, a to Komisji Europejskiej, która jest zdominowana przez polityków chadeckich, w której Platforma Obywatelska ma większość. Przecież pamiętajcie, te ciała wszystkie są polityczne. To nie jest tak, że to są niezależne organy, zupełnie tylko nakierowane na to, żeby Polska się rozwijała pięknie i tutaj ludziom się żyło fantastycznie. Tylko to są organy polityczne, które też chronią swoich interesów, które są w Polsce realizowane. I o tym zawsze musimy pamiętać.
Ja bym się z tym zgodził, gdyby wasi posłowie w Europarlamencie wszyscy wrócili do Polski i powiedzieli nie, my jesteśmy Polacy pod biało-czerwoną flagą, żadną szmatą Unii Europejskiej, wracamy do kraju i nie chcemy mieć nic z tym wspólnego.
Dlaczego? My chcemy tą Unię zmieniać.
Tak,
wbrew temu, co wy mówicie, my chcemy, żeby ta Unia była racjonalna.
Nie, wy chcecie to rozwalić, nie, bo tylko to umiecie robić.
Znaczy, ja powiem w ten sposób, od zmieniania do rozwalania, niestety, droga jest bliska i nie jest to błąd właśnie jakiegoś ugrupowania, ale na paskach w dzisiejszych informacjach chodzą najnowsze widyne sondażu w Wielkiej Brytanii, gdzie sympatyk pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, premier Cameron, notabene sojusznik polityczny w Parlamencie Europejskim Prawa i Sprawiedliwości, doprowadził do sytuacji takiej, w której być może będzie musiał się zmagać z decyzją społeczeństwa, która będzie negatywna.
Przypomnę tylko, że jeden z komisarzy europejskich powiedział do polityków i do premierów europejskich: nie przejmujcie się wolą swoich obywateli. Realizujcie zalecenia i program Komisji Europejskiej. No to jest kuriozum. I nic dziwnego, że tak się zachowują.
Nie widzicie państwo jednak w ogóle takiego kuriozum, który jest. My przecież musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w tej Unii, czy
nie.
My jesteśmy w tej Unii.
Tak jest.
Bo jeżeli Unia daje pieniądze, są pieniądze, drogi, stadiony, wszystko, to jest dobrze. W momencie jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji... źle. A teraz, nie wiem, czy to słuchacze niech ocenią, przecież teraz mamy wojnę z Unią. Tak na dobrą sprawę. Ja nie słyszę, że Rosja jest naszym przeciwnikiem. Holendrzy niedobrzy, Belgowie niedobrzy, ten komisarz niedobry, Unia generalnie niedobra. Jeżeli państwu powiem, że ja osobiście, będąc na podkomisji do ustawy medialnej, proponowałem wpisać, prosiłem o wpisanie w ustawę, że telewizja publiczna, czyli media narodowe, będą propagowały również Unię Europejską, bo muszą, bo jesteśmy w nich. I zostało to wyrzucone. Unia Europejska przez jednego z posłów PiSu została porównana do Komitetu Olimpijskiego. Bo to też taka podobna instytucja. Czyli, no nie czarujmy się, jest to ewidentna narracja antyunijna i to mnie po prostu przeraża.
Znaczy, ja myślę, że do ustawy medialnej za chwilę wrócimy, bo ma to też związek z polską opinią w Komisji Europejskiej, no ale to jakby zupełnie inna sprawa, jeśli mogę prosić Agata Żemetro.
A propos czego?
No myślę, że jeszcze tej historii związanej
z Komisją Wenecką
i z tym wszystkim, co się
dzieje. Tak
naprawdę
dowiedzieliśmy się o istnieniu Komisji Weneckiej my, obywatele, zupełnie niedawno. Dodatek ona niby ma stać na straży konstytucyjności i i przestrzegania praw demokratycznych w państwie. A ja tutaj chciałam, bo znalazłam, kto wchodzi w skład Komisji Weneckiej. Otóż przedstawiciele 60 państw, w tym między innymi Algieria, Kazachstan, Maroko, Tunezja, czyli bardzo demokratyczne kraje, tak?
No tak, ale też z drugiej strony odnoszę takie wrażenie, że o istnieniu Komisji Weneckiej przekonują się właśnie te kraje, dlatego że spośród 9 krajów, które znajdują się pod szczególnym opieką, że się tak wyrażę, Komisji. Rady Europy na wniosek Komisji Weneckiej, znajdują się takie kraje jak Rosja, Białoruś, właśnie chyba Kazachstan i jeszcze kilka krajów, które próbowały tą drogą zaistnieć na forum europejskim, ale które, jakby to najkrócej mówiąc, nie do końca przestrzegają praw obywatelskich.
No tak, ale Tunezja, Maroko, Algieria, czy Brazylia, czy ile
one... Wśród tych państw jest Polska.
No oczywiście,
znaczy, może
tak.
się stać.
Może się, jeszcze nie.
Jeszcze się może stać.
Wygląda mi na to, że tam Komisja Wenecka jest taką przechowalnią dla polityków, którzy po prostu zostali odsunięci na boczny tor, jak pani Hanna Suchocka.
Oj, panowie, kobieta mówi. No dobrze, niech pani opowiada do rzeczy. No sama pani powiedziała przed chwilą, że niedawno się dowiedziała, co to jest Komisja Wenecka. No to trzeba się dowiedzieć wcześniej. No oczywiście, że tak, że wiedziałem. Na pewno. No, nie będę pani udowodniał.
Ale zwróćcie państwo uwagę
na... Uważam, że jest to kapitalna instytucja, bardzo potrzebna.
Zwróćcie państwo uwagę na znowu kolejną niekonsekwencję i wprowadzania naszych słuchaczy w błąd. Komisja Wenecka jest organem Rady Europy, a na sankcje i nacisk na Polskę wywiera Komisja Europejska, nietraktatowo, posługując się opinią Komisji Weneckiej, która jest ciałem innego organu.
No w takim razie wróćmy do tego, co jest ważne, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Tutaj akurat ten organ ma coś do powiedzenia, czyli o ustawę medialną. Jesteśmy w medium publicznym, które, no, mówiąc najkrócej, jak wszystkie media publiczne, niezależnie od opinii o różnego rodzaju zmianach, czekały na dobre finansowanie.
No i się nie doczekały. Bo ja mogę też, mam nad państwem tą przewagę, że siedzę w Komisji Kultury, właśnie między innymi odpowiadam za tą ustawę, ale i zasiadałem do niedawna w nierozwiązanej podkomisji, która miała pracować nad tą ustawą i nie doczekaliśmy się. Ustawa jest w kompletnej rozsypce. Wczoraj, przedwczoraj można powiedzieć, mieliśmy taką wrzutkę takiej pomostowej, można powiedzieć, ustawy. No nic nie daje poza kadrami, bo ona ustala Radę Mediów, bo zresztą sobie niestety nikt nie poradził. Nie ma, proszę państwa, dzisiaj ustawy medialnej. Nie wiemy, ile będziemy płacić za abonament, bo na pytanie, dlaczego 15, a nie 12 i 8, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie ma takich wyliczeń. Ministerstwo Energetyki w ogóle ręce umywa od tego, boi się, bo to jest w ogóle niedograne. Czyli my jesteśmy w każdym punkcie, który jest ważny, a przede wszystkim finansowanie telewizji publicznej i mediów publicznych, bo to jest najważniejsza sprawa, wszystko uległo kompletnej rozsypce. W 2017 roku również nie będzie...
No tak, ale co się takiego stało? Bo ja odnoszę takie wrażenie, nie że będzie twórcy tej ustawy właściwie nie widzieli tego problemu związanego z notyfikacją przez Komisję Europejską tej części dotyczącej finansów. Przecież ja przypomnę, że minister Czabański zakładał, że w ogóle nie będzie dwóch ustaw. Ja jeszcze pamiętam, że on w grudniu pokazywał nam pierwszą stronę tej ustawy dużej i mówił, że ona jest już gotowa. A potem dowiedzieliśmy się, że będzie ta ustawa mała, kadrowa, ale że za pół roku będziemy mieli tę ustawę dużą. Teraz nagle się okazuje, że istnieje jakaś obiektywna przyczyna, dla której my nie jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych dwóch lat takiego rozwiązania w Polsce suwerennie przyjąć.
Bo ona była robiona znowu bardzo szybko, albo i nie szybko, ale bardzo nieprofesjonalnie. Ale ja bym powiedział tak, to i tak chwała ministrowi Czabańskiemu, naprawdę, że on potrafi wziąć to, powiedziałbym tak, tak zwany na klatę problem i poddać tą ustawę.
Tak.
To jest w ogóle niesamowite, bo to jest chyba pierwszy przypadek, że
się
facet ma taką odwagę.
Że
ona koszmarnie zła. To nie jest łatwa ustawa. Bo dzisiaj to rzeczywiście nie jest łatwa ustawa. To do was też jest, Jurku Kamyczek w ogródku, przez 8 lat nie zrobić ustawy medialnej i te media rzeczywiście są w rozsypce finansową. Ale ja już to pomijam. To nie jest to prosta sprawa, ale ona była robiona za szybko i bez konsultacji. Jeszcze raz powtarzam. I chyba Czabański zrozumiał, że musi to zacząć konsultować bardzo szeroko, bo nie uchwali tej ustawy. I powstaje w tej chwili taka proteza protezy, ja to nazywam. Czyli protezą była ustawa kadrowa mała z grudnia. I teraz jest proteza tamtej ustawy, czyli kadrowa o powołaniu władz tak na dobrą sprawę Krajowej Rady Mediów. Nic ona więcej, proszę państwa, nie rozwiązuje. To miejcie tą świadomość. W 2017 nie będzie pobierany abonament, bo nie wiadomo, jak go brać.
Dlaczego nie uchwaliła dobrego prawa
ja
o mediach.
Ja mogę się uderzyć, że nie zrobiliśmy tej ustawy
dlatego,
medialnej.
Dlatego, że Donald Tusk nie lubił abonamentów.
Mimo, że Donald Tusk, zachęca do ciągle mu to abonamentu. Przypominałem prawie, że na każdych naszych spotkaniach, bo to on powiedział, żeby nie płacić abonamentu. I mówiłem, Donaldzie, jeśli mówiłeś o tym, żeby nie płacić, dziękuję, to zróbmy tą ustawę. Zresztą ja jestem znany w Platformie z tego, że mam często różne zdanie do jeśli chodzi i o telewizję, jak była reformowana, żadnych
zdań. O w Platformie ja bym chciał, żebyś jeszcze nam opowiedział dzisiaj w programie.
Tak, że kiedy poprzedni prezes restrukturyzował telewizję, zwalając dziennikarzy, miałem tą odwagę i
miałem przyjemność być przedmiotem tego działania byłego prezesa.
Dlatego też zabierałem głos. Natomiast ja to tak jest, że powiem szczerze, że kiedyś marzyłem, żeby jedna partia miała pełnią władzę, żeby zrealizowała swój program, żeby się do tego przygotowała.
No i
stało się.
Wymarzyłeś, gratuluję.
I wymarzyłem, tylko nie ta opcja, bo ta opcja ma wszystko.
A właśnie, i dlatego demokracja nie funkcjonuje. Jak my rządzimy, demokracja działa. Ktoś inny to nie bardzo.
8 lat przygotować się do rządzenia. 8 lat i jestem dzisiaj zawiedziony, że ta partia w ogóle nie jest przygotowana do rządzenia. Gdzie są ta niebieska teczka pani Szydło? Gdzie są te ustawy? Co, która ustawa przyjdzie? No jestem też zawiedziony ustawą o rolniczą. Gdzie dzisiaj trzeba natychmiast ją nowelizować,
nikt
bo rolnicy przychodzą do naszych biur. O, 8 lat. Proszę państwa, nie wierzcie w to. Ja jestem tu akurat najdłużej stażem w Sejmie. I mogę powiedzieć, cały czas PiS, SLD czy PSL uczestniczyło, może nie w bezpośrednim rządzeniu, ale w komisjach, gdzie dostawali wszystkie informacje. Mogli zadawać tysiące interpelacji, jak pani z Torunia, chyba 1800. Na piśmie, jakie środki, gdzie są. To nie jest tak, że się przychodzi i się nie wie, co się zastanie, bo to jest ewidentnie widać. To są kontrole NIK-u, to są wszystkie dokumenty, które dostają posłowie. I jeśli ktoś mi przychodzi i mówi, nie wiedzieliśmy, że tak było źle, po prostu kłamie.
Grzegorz Szczelczyk?
Ja tutaj posłużę się przykładem samorządowym. Co roku pytałem, jak wygląda wykonywanie uchwały śmieciowej. Dopiero po 2,5 roku dostaliśmy informację, że Platforma sobie skręciła 43 miliony na boku.
A to nieprawda, bo o tym się mówiło jeszcze za wiceprezydenta Lisickiego, że mamy nadwyżkę. Mówił otwarcie.
Nie.
Słyszałem o gazety przytoczyć.
Może na waszych partyjnych spotkaniach.
Nie, w gazetach, w Dzienniku Bałtyckim.
Bardzo proszę znaleźć takie cytaty.
Było, że będziemy mieli nadwyżkę.
Ale to w takim razie wróćmy jeszcze, ja bym chciał dopytać jednak, co z tą historią abonamentową, czy też historią z opłatą audiowizualną. To co jakaś prowizoryczne rozwiązanie, które będzie zapewniało finansowanie mediów w tym okresie przejściowym, ale jednak jakaś opłata audiowizualna po konsultacjach z Komisją Europejską i po notyfikacji w Europie tych przepisów, bo one są podatkowymi przepisami, w związku z tym tej notyfikacji potrzebują.
Nasza dyskusja pokazuje, że jednak może w Gdańsku i w jednej z lepszych rozgłośni publicznych w Polsce potrafimy dyskutować merytorycznie. To, co panowie powiedzieli, minister Czabański się wycofał z tej ustawy, żeby ją dopracować.
Trzeba mieć charakter jak Czabański, a takich ludzi w PiSie jest niewiele.
No widzi pan, a jednak są.
W każdym razie
rzeczywiście pochyliliśmy się z refleksją nad tą ustawą i ona będzie musiała być procedowana. Też jeszcze chciałem podziękować Jurkowi za to, że przypomniał, skąd się wzięły problemy finansowe mediów publicznych i one są rzeczywiście w dramatycznej sytuacji finansowej. I tutaj trzeba będzie koniecznie znaleźć jakieś rozwiązanie, bo media nie przetrwają. Zresztą tak pan redaktor zauważył, skutkiem między innymi tego jest to, co się stało z dziennikarzami w poprzedniej kadencji, jak dziennikarzy potraktowano, którzy właściwie są solą mediów publicznych, mediów publicznych.
Jak to wygląda teraz?
No i na pewno będziemy szukali rozwiązania
torbiczka
finansowego, żeby to
można wymieniać.
Ja już nie chcę mówić. Radio. Ja nie chcę mówić, co 8 lat temu.
Jurek Owsiak.
Ja państwu powiem, bo ja wiem, co będzie dalej, czyli po prostu
Owsiak
powstanie.
No i znowu ty odwracasz jako to ogonem.
Kolejna,
na jakiej podstawie?
Kolejna ustawa.
To jest jego wolny wybór.
Kolejna ustawa pomostowa będzie. Taka jest, czyli ta ustawa będzie dzielona na ileś tam ustaw. Będzie pomostowa, mówiąca właśnie o pobieraniu płatności. Nie wiemy jeszcze, jak ona będzie, ale ona bardzo szybko będzie wchodziła. Nie wiemy jeszcze, w jakim kształcie, bo powtarzam, nie ma żadnych wyliczeń. Nie wiemy, ile media potrzebują publiczne pieniędzy, bo takich informacji żeśmy nie uzyskali. Dlatego trudno jest ustalić stawkę, bo ona jest z kapelusza, proszę państwa. 15 zł to jest kompletnie z kapelusza i to ustawodawca to oficjalnie mówi.
Ale czy istnieje w ogóle możliwość takiej korekty ustawy o abonamencie, czy też tej ustawy, w której zawarte są przepisy dotyczące ściągania abonamentu, żeby ją na przykład uczynić efektywną?
No wszystko można, tylko że tak. Wprowadzamy abonament, nie wiemy za ile. Zatrzymujemy 100% reklam. No to jest albo opłata, albo reklamy. Zatrzymujemy 100% reklam. Jakby nieświadomi włodarze telewizji myślą, że te reklamy będą wiecznie. Nie będą wiecznie. Im gorszy program, a tak złej oglądalności telewizja, mówię o telewizji publicznej, nie miała chyba nigdy. W związku z tym i reklamodawcy będą uciekać. W związku z tym same władze telewizji i sam ustawodawca ma problem z wyliczeniem, ile tak naprawdę potrzeba tej instytucji pieniędzy.
Agata, że metro kupi 15.
Tak, chciałam tylko powiedzieć, że na przykład ja mam tą przewagę nad posłem Furgo, że ja żyję życiem zwykłych obywateli, nie pracuję w Sejmie i nas tak naprawdę interesuje to, czy opłata abonamentowa będzie doliczana do rachunku za energię elektryczną, bo są osoby, które nie posiadają odbiornika telewizyjnego i nie oglądają telewizji.
Mają 3 liczniki.
Więc będą za to płacić. Jeszcze jedno. Chodzi mi o posiadaczy tak zwanej telewizji satelitarnej. Dajmy na to platformę NC+, czy też Polsatu. Czy te osoby będą płacić oprócz tego, że płacą tą stawkę, ten abonament, myślę, nawet w wysokości ponad 100 zł, jeszcze dodatkowo abonament, przecież to jest zupełnie niesprawiedliwe. Oczywiście. Tak naprawdę trzeba stworzyć taką ustawę, gdzie korporacje, które posiadają właśnie te telewizje satelitarne, będą odprowadzać właśnie część składek do
państwa. No i to jest wyzwanie, które moim zdaniem już od dawna powinno jakby być postawione.
Tak. Pani wierzy w tej ustawie, dlatego ona przepadła. No i chwalić Boga, że miał odwagę pan minister Czabański ją poddać.
Na koniec chcę znowu powiedzieć o konsensusie, czy też może inaczej, dość ciepłym przyjęciu decyzji kadrowej Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy Adam Glapiński.
Tak.
No, jakby to być, możecie.
Ja znam pana profesora od lat 90. i tutaj cieszę się, że nikt nie kwestionował jego kompetencji ekonomicznych w zakresie ekonomiki. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że to nie jest osoba taka z bieżącego życia politycznego, bo w przypadku pana chociażby profesora Belki, on miał swój background i premiera, i wicepremiera, i ministra finansów. Nagrania były później już jako szef NBP-u. I przeszedł wtedy do Narodowego Banku Polskiego. Natomiast
był z
SLD. Ale chcę powiedzieć, właśnie chcę znaleźć tą różnicę, tak, że profesor Belka i czy wcześniej profesor Balcerowicz pełnili funkcje polityczne, a potem przeszli na szefa NBP-u. Natomiast profesor Glapiński zawsze był z boku, nie był w tej bieżącej polityce, tylko raczej był związany z kręgami naukowymi i ekonomicznymi.
Był wiceprezesem PC.
Ale nie pełnił żadnej funkcji. Nie widzi pan żadnej różnicy między premierem Belką a członkiem partii politycznej.
Znaczy, ja przede wszystkim bym bardzo chwalił ten styl, kiedy, jak to się odbyło. Znaczy, powiem w ten sposób, że fakt, że prezes Belka, bo rozumiem, że on tego doprowadził do sytuacji, w której do zarządu NBP-u jeszcze przed tym wyborem, o którym było wiadomo, że nastąpi, mógł wejść pan Adam Glapiński i mógł z bliska już jako członek zarządu Narodowego Banku Polskiego przyglądać się z bliska tym sytuacjom i właściwie przejmować zarządzanie Narodowym Bankiem Polskim, no, mając pełną wiedzę, co się dzieje na każdym etapie, no to jest naprawdę taka zmiana personalna absolutnie wzorcowa.
Oby to się stało nową praktyką.
Oby, ale niestety, jeśli chodzi o wasze rządy, no to tak się nie stało. Ani w służbach specjalnych zostaliśmy właściwie bez oczu i bez uszu. Więc to, co robił Macierewicz w MONie, to, co robił Kamiński...
Pan Bondarek zapewne był dużo lepszy w podsłuchiwaniu i inwigilowaniu Polaków.
No, myślę, że szczyt to już był rządy prokuratora.
Ja muszę powiedzieć, że do dziś pamiętam zdziwienie Marka Biernackiego, którego tak ostro krytykował następca, bo jakby to ładnie powiedzieć, wydawało mi się, że mimo tego, że należą do różnych partii, to pomiędzy Mariuszem Kamińskim a Markiem Biernackim, jeśli chodzi o poglądy na wiele spraw, nie ma aż tak dużych różnic, a jakby to powiedzieć, jakby na oczach kamer się przed nami kłócili. Wydaje mi się, że zupełnie bez sensu.
No, ale oczywiście, jeśli wczoraj Wąsik, taki był film chyba...
Mieliśmy konsensus, Narodowy Bank Polski, piękna nowa tradycja. I tu proszę, Platforma, spór. Tylko się Platforma sporem
żywi. Żona miała służbową jego komórkę i z niej korzystała, no to sorry, no tak się dzieje czasem, jeśli się daje żoną służbowe komórki.
A to a propos NBP-u?
Tak.
Znaczy, ja chcę spytać a propos tego, co się dzieje w komórkach oraz w różnych innych miejscach, to chcę spytać Jurka Borowczaka, jeszcze korzystając z resztki naszego czasu, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Czy wy się rozpadacie, że zadam niedyskretne pytanie?
Ja myślę, że nie rozpadamy się i widzę na klubach i mówienie o tym, że oczywiście, że jak zawsze, niektórzy mogą powiedzieć, że ja się w Platformie szarogęszę, tak? Ale mam tą odwagę i mówię, to mi się nie podoba. I tak działałem z ogródkami działkowymi wbrew partii i tak ze spółdzielniami mieszkaniowymi, bo u nas jest Platforma Obywatelska. I oczywiście Ewa ma inne zdanie, Grzegorz w innym kierunku, ale Grzegorza wystąpienie na ostatnim posiedzeniu Sejmu, myślę, że nas tak skonsolidowało i że już powiedzieliśmy Grzesiowi, nie po to siedzisz w pierwszym rzędzie, Sławek, Grzesiu, żebyście nie zabierali głosu, bo ja nie będę z przedostatnich ławek.
Czyli mówiąc inaczej, gwałtowna polemika z najdelikatniej mówiąc Prawem i Sprawiedliwością
tak
zjednoczyła
trzeba.
Platformę.
Nie tylko Platforma w tej, ale w każdej
się
sprawie,
żywi, czego mogliśmy się
jeśli Platforma będzie naprawdę stawiać sprawy tak jak trzeba, tak? Czyli nie jak to tam kiedyś Giertych powiedział, tik-tu, czy co on tam powiedział, tylko stanowczo. Nie może być tak, że jesteśmy obrażani czy to przez marszałka Kuciejskiego, czy przez prezesa, który wychodzi i mówi, że Platforma i Nowoczesna popiera terroryzm. No ludzie, w jakim kraju my żyjemy?
W Polsce, panie pośle.
W jakim? Jeśli PiS takie rzeczy...
Nie w tym kraju.
I to prezes opozycyjnej partii takie rzeczy opowiada, kiedy mówimy ustawa antyterrorystyczna, tak, ale nie tak, że pod jednego człowieka, bez kontroli sądu. A wiemy, przecież są ludzie skazani za to, że nadużywali.
No tak, ale chcę, żeby wracając do tego rozpadania się waszego, czy to jest jednak tak, że część posłów Platformy Obywatelskiej uważa, że projekt kodu jest projektem bardziej nośnym niż wasz, wasz lider uważa?
No, mamy taką świadomość, że Nowoczesna, jeśli chodzi o samą Nowoczesną, ona się nie rozrasta. Jeśli chodzi o struktury,
bo jest taka,
też pewnie będzie dochodziło do tego, kto ma gdzie kandydować i dopiero się zacznie. Natomiast jeśli chodzi o kod, no myślę, że ten przywódca, który dzisiaj jest, na razie tym dowodzi, ale jak słyszę, może to być grono, to nie musi być indywidualna osoba. I myślę, że kot będzie do wtedy mocny, jeśli nie będzie się angażował bezpośrednio w taką politykę, a będzie pilnował demokracji. Jeśli tylko zacznie mówić o polityce i to, co mówimy o tej ustawie, tak? No zebrano 100 tysięcy podpisów, ale też uważam, że jeśli będzie bardzo angażował się w politykę, to źle skończy. No, to ludzie tego nie poprą.
Pomału kończymy. Bardzo dziękujemy demokracji. Pani Agacie, że Metro za debiut.
Dziękuję.
No i chcieliśmy trochę jakby częściowo pożegnać Grzesia Strzelczyka, który...
To ja o czymś nie wiem.
Który się będzie sprawdzał w biznesie, jak to się ładnie mówi, tak? Dobrze mówię?
Nie zupełnie
wiceprezes.
Tak. Nie zupełnie tak. Ja
wraca do biznesu.
30 lat pracy zawodowej, 20 spędziłem w sektorze naftowym lub dla sektora naftowego pracując. I teraz rzeczywiście moja aktywność polityczna będzie troszeczkę wyhamowana, może nawet znacznie wyhamowana. Natomiast wracam do Petrobaltiku, w którym pracowałem w latach 2006-2008 i w związku z tym, no niestety, moja aktywność medialna też w tym zakresie politycznym na pewno ulegnie osłabieniu.
No, to bardzo w takim razie dziękujemy, że to
do
u nas.
Biznesu.
Dziękuję państwu.
Gratulujemy.
Deklaracja.
No to nie jest ten kasus jak w PSE było. Idź się sprawdzić do biznesu.
Grzegorz Strzelczyk.
Dziękuję państwu za
Metro, bardzo wam wszystkim dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.